Czcigodni kapłani, klerycy, bracia i siostry zakonne, drodzy małżonkowie, rodzice, młodzież i dzieci, umiłowani telewidzowie i radiosłuchacze. Święty Paweł, ukazując nam dzisiaj postać świętego Abrahama, ukazał człowieka, który zawierzył Bogu bez reszty. Wbrew nadziei uwierzył nadziei. Dla niego wiara była skarbem. Gdzie skarb nasz, tam i nasze serca. Tylko to, co będzie rozpoznane przez nas skarb, będzie pociągało nasze serce. Jeśli wiara jest dla nas skarbem prawdziwym, będziemy się nią o nią zabiegać, strzec jej, pomnażać, szczycić się nią, z dumą o niej mówić. A to sprawi, że staniemy się bogatymi przed Bogiem, jak to powiedział Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Bogatymi na tyle, że łatwo to bogactwo będziemy potrafili dzielić z innymi poprzez świadectwo wiary i misyjnego zaangażowania. Tylko czy rzeczywiście patrzymy na wiarę jako skarb? Może warto, byśmy wspólnie właśnie dziś, w tygodniu misyjnym, odkryli na nowo tę wielką prawdę, że wiara jest naszym prawdziwym skarbem. Pierwszym skarbem dla naszego narodu i Kościoła w Polsce jest dar chrztu Polski, od którego wszystko się zaczęło, a którego 150. rocznicę będziemy przeżywać w przyszłym roku. Tutaj, w Gnieźnie, książę Mieszko przyjmuje chrzest. Skutki i owoce tego aktu religijnego widoczne są w całej naszej historii, w kulturze polskiej. Widzimy to w życiu i postępowaniu tak licznych polskich świętych, począwszy od świętego Stanisława, poprzez świętego Maksymiliana, błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, którego liturgiczne wspomnienie dzisiaj wspominamy, aż do świętego Jana Pawła II. Drugim skarbem jest dla nas Polaków postać świętego Wojciecha, zakonnika, biskupa i misjonarza, którego ciało spoczywa w gnieźnieńskiej katedrze. To on przekazał młodemu kościołowi w Polsce ducha misyjnego i od samego początku kościół gnieźnieński troszczył się o dzieło misyjne. Jednym z przykładów może być postać świętego Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego, który cały swój majątek rodzinny przekazał na misję, gdy po 12 latach zrezygnował z urzędu arcybiskupa gnieźnieńskiego. Misja świętego Wojciecha trwa nadal, jak mówi nam hasło, temat dzisiejszego spotkania. To stąd, od grobu świętego Wojciecha, polscy misjonarze wyruszają świat po otrzymaniu misyjnego krzyża. Ta tradycja wręczania krzyży misyjnych w Gnieźnie zapoczątkowana przez Jana Pawła II w 1979 roku pokazuje na jeden ze sposobów realizacji misyjnego wymiaru Kościoła. Nie inaczej jak na skarb właśnie powinniśmy patrzeć na drugi Sobór Watykański, a szczególnie dekret misyjny Ad Gentes do narodów. 7 grudnia będziemy obchodzić 50. rocznicę jego podpisania. To w tym dekrecie w sposób jasny i zdecydowany ukazana została misyjna natura Kościoła, która bierze swoje źródło z posłania Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tym też dekrecie została podkreślona odpowiedzialność wszystkich za dzieło misyjne Kościoła. Misyjnym skarbem jest niedziela misyjna, która od 1926 roku obchodzona jest w Kościele powszechnym i także i w Polsce, przedostatnią niedzielę października, a raz cały tydzień misyjny. Z niedzielą misyjną związane jest papieskie orędzie misyjne. Pierwszym papieżem, który napisał takie orędzie, był święty Jan XXIII. To papieskie orędzie jest impulsem dla Kościoła, zarówno diecezjalnego, parafialnego, jak i nas wszystkich. Darem dla Polski był tegoroczny 4. Krajowy Kongres Misyjny, zorganizowany w czerwcu w Warszawie, który zgromadził około 7 tysięcy uczestników, dzieci, młodzież i starszych, misjonarzy, misjologów i animatorów misyjnych. Kongres ten był owocem działającej coraz aktywniej Krajowej Rady Misyjnej, Komisji Misyjnej Episkopatu Polski pod przewodnictwem biskupa Jerzego Mazura. Darem dla Kościoła jest wreszcie wczorajsza kanonizacja małżonków Zeli Ludwika Martin, które relikwie towarzyszą nam dzisiaj przy ołtarzu. Tutaj jest relikwiarz tych małżonków, a obok jest relikwie, są relikwie ich córki, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Święci małżonkowie, jak mówił wczoraj papież Franciszek, świadczyli posługę chrześcijańską w rodzinie chrześcijańskiej, budując dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości. To ich córka, święta Teresa, wraz z świętym Franciszkiem Ksawerym są patronami misji Kościoła Powszechnego. Trzeba nam jednak dzisiaj zatrzymać się na chwilę nad tematem tegorocznego orędzia i hasła tygodnia misyjnego: od nawrócenia do misji. Z czego mamy się nawrócić? Przede wszystkim z grzechu niemisyjności. To, co było na początku powiedziane, mszy świętej. Ten grzech niemisyjności dotyka zarówno osoby zaangażowane w struktury diecezjalne, parafialne, zakonne, jak i nasze rodziny będące kościołami domowymi. Analizując dokumenty synodów diecezjalnych, jak i programów duszpasterskich, da się zauważyć, że jest mało wątków misyjnych w uchwałach synodalnych i tych programach. Stąd w tym miejscu zwracam się do moich kolegów, diecezjalnych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych i wikariuszy biskupi do spraw misji, by zwrócili uwagę na ten fakt w swoich diecezjach. Bądźcie nadal i gorliwymi bądźcie misyjnym sumieniem dla diecezji. Ten brak misyjnego wymiaru widoczny jest także w podręcznikach do nauki religii. Pomimo że podstawa programowa uwzględnia wprowadzenie do misji, to zaledwie 2-3% całego przekazu wiedzy w podręcznikach zawarta jest tematyka misyjna. Bywają też takie podręczniki, które nie podejmują tematyki misyjnej w ogóle. I tutaj prośba do wszystkich katechetów, by mimo to nie zaniedbywali tego misyjnego wymiaru na lekcjach religii. Jest też wiele okazji w roku liturgicznym, kiedy śmiało można poruszyć tematykę misyjną na lekcjach religii. Zachęcam tutaj także do prowadzenia w szkołach w ramach zajęć pozalekcyjnych, dziecięcych, młodzieżowych ognisk misyjnych. Widzieliśmy dzisiaj w krótkim przedstawieniu przed Eucharystią, jak wielką wartość ma ich działalność. Każdy z nas, ochrzczony z mocą Chrztu Świętego, otrzymał powołanie do świętości, ale także i powołanie misyjne, co podkreśla w tegorocznym orędziu papież Franciszek. To misyjne powołanie zobowiązuje do świadectwa, życie duchem misyjnym, a także do troski o misję poprzez modlitwę, zdobywanie wiedzy o misjach i pomoc materialną. Najbardziej ofiarnym sposobem realizacji tego powołania misyjnego jest poświęcenie pracy na misjach, jakiegoś odcinka życia, jakiegoś czasu. I wówczas mówimy, że realizujemy powołanie misjonarskie, czyli mówiąc prościej, stając się misjonarzami. W Polsce mamy około 30 tysięcy duchownych, biskupów, kapłanów diecezjalnych, osoby zakonne, bez święceń kapłańskich, siostry zakonne, 30 tysięcy, a zaledwie 2040 misjonarzy. Nasze bogactwo powołań aż woła o jeszcze większe zaangażowanie duchownych, by jakiś czas ze swojego kapłańskiego czy zakonnego życia poświęcali pracy na misjach, stając się darem wiary dla innych. W Polsce też są misje. Bardzo często z wielu ust takie stwierdzenie słyszę, zarówno duchownych, jak i wiernych świeckich. To nieprawda. Kościół w Polsce ma doskonałe struktury, nieograniczone możliwości ewangelizacji przez diecezje, parafie, szkoły, uniwersytety, małżeństwa i rodziny, przez katolickich posłów, senatorów, aż po prezydenta katolika. Nie potrzebujemy naszego kraju traktować jako terenu misyjnego. A co potrzebujemy? Potrzebujemy jednak gorliwszego zaangażowania apostolskiego, misyjnego i duszpasterskiego nawrócenia, o który apeluje adhortacja Evangelii Gaudium, czyli do wykorzystania każdej możliwości do głoszenia Ewangelii i bardziej mężnego jej wyznawania. Arcybiskup Fulton Sheen, twórca misyjnego różańca, który każdy z nas dzisiaj otrzymał, apelał do tych, którzy negowali potrzebę zaangażowania dla misji w ten sposób. Opisywał tak, że parafię i diecezję można porównać do serca. I ktoś z ludzi pomyślał sobie tak, moje serce jest takie słabe, to może odetnę po drodze przepływ krwi, aby ono się nie męczyło. I w pewnym momencie doszedł do wniosku, że zaczęły ręce drwiąć, zaczęły przychodzić paraliż, a serce słabło. I teraz Fulton Sheen mówi tak, w ten sam sposób dla dobra ciała mistycznego Chrystusa, jakim jest Kościół, konieczne jest, by krew płynęła aż do najodleglejszych części organizmu i wzbogacana wracała do serca. Potrzebne są misje aż na krańcach ziemi, na peryferiach, bo one jak krew zwracają i wzmacniają serce, czyli Kościół. Bardzo wielu ludzi chorych i starszych przebywających w domu, szpitalach, domach opieki, domach spokojnej starości mówi, że słucha Radia Maryja, że modli się razem z tym radiem. I zapewne jest dzisiaj tak samo. Moi kochani, kiedy byłem wikariuszem tu w sąsiedniej parafii świętego Bogumiła, odwiedzałem chorych i wśród tych chorych była już teraz nieżyjąca pani Teresa. Przez ponad 20 lat leżała w łóżku. Co czwartek przychodzili do niej klerycy, odwiedzali ją, a potem, gdy byli kapłanami, to ona się za nich modliła. Do dziś pamiętam jej uśmiechniętą twarz, pogodną, i mówiła do mnie takie słowa. Proszę księdza, ja swoje cierpienie to głównie ofiaruję za misjonarzy. Zapraszam was, drodzy chorzy, starsi, do włączenia się, tak jak ona, w misyjne apostolstwo chorych. Polskie rodziny słyną z religijności, z tradycji katolickich. Są zaproszone i zobowiązane do troski o misję. Papieska adhortacja na Pawła II o rodzinie, familiaris consortio, wskazuje na takie trzy elementy troski rodziny o tę działalność misyjną. Papież mówi tak, najpierw wewnątrz rodziny. Gdy któryś z członków rodziny jest niewierzący lub niepraktykujący, to jest w obecnym czasie wielkie wyzwanie. Teraz w sobotę w diecezji mieliśmy spotkanie z tak zwanymi rejonowymi doradcami życia małżeńskiego i rodzinnego. Jedni z obecnych na tym spotkaniu małżonkowie powiedzieli ze łzami w oczach, nasze dzieci nie chcą mieć kontaktu ani z Kościołem, ani z Panem Bogiem. Nie chcą przyjąć sakramentu małżeństwa. A inny doradca dodał, moje dzieci też. Drugi element misyjnego zaangażowania rodziny to na zewnątrz rodziny, poprzez apostolstwo innych małżonków, narzeczonych, gościnność, troskę potrzebujących. I wreszcie pisze papież w adhortacji o trosce o misję przez uczenie dzieci od najmłodszych lat, że Pan Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. Następnie pielęgnowanie powołań do pracy na misjach, czy nawet poświęcenie jakiegoś czasu pracy na misji jako małżonkowie, czy cała rodzina, na wzór Pryscylii Akwili, misyjnego małżeństwa współpracowników świętego Pawła. Stąd na koniec mój apel do każdego małżeństwa i rodziny. Drodzy małżonkowie, na wzór świętych małżonków Zeli i Ludwika Martę, pielęgnujcie w sobie miłość do siebie i do dzieci. Praktykujcie wiarę i módlcie się razem. Przez trwanie w sakramencie małżeństwa stawajcie się świadkami dla innych małżeństw, wyrzutem sumienia dla tych, którzy nie chcą przyjąć tego sakramentu. Wasz sakrament małżeństwa, jego trwanie i wierność jest potrzebny nam, kapłanom, osobom życia konsekrowanego i przyszłym powołanym. Prosimy was o to. Bądźcie otwarci też na życie, przyjmując potomstwo, które was Bóg obdarzy. Pozwólcie i zachęcajcie wasze dzieci do uczestnictwa w ognisku misyjnym, kole biblijnym, szkolnym kole Caritas. Nie mówcie, że ważniejszy jest basen czy język angielski. Bądźcie otwarci na fakt, że wasze dziecko będzie chciało odpowiedzieć na Boże wezwanie do zostania siostrą zakonną, kapłanem czy misjonarzem. Nie lękajcie się. Ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. Było nas 7, w tym 6 chłopaków. Pamiętam, jak tata często powtarzał: cieszyłbym się, gdyby któryś z was został kapłanem. Czy ty dziś, drogi ojcze, miałbyś dziś taką odwagę i głęboką wiarę, by powiedzieć do swojego dziecka: córko, synu, byłbym szczęśliwy, gdybyś została siostrą zakonną, byś został kapłanem, zakonnikiem, misjonarzem. Pamiętajmy wszyscy, misyjny mandat Chrystusa: idźcie i pozyskujcie uczniów, oraz misja świętego Wojciecha nadal trwają. Amen.